Radio Kraków Kultura.
W studiu jest już Paweł Szulik, flecista grający na shakuhachi, japońskim flecie, ale o tym, jeżeli ta nazwa jest dla państwa czymś nowym, co to dokładnie za instrument, dowiemy się za chwilę. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
A zdalnie słyszymy się z Andrzejem Izdebskim, mistrzem elektroniki, ale nie takiej lutowanej, chociaż kto wie, na pewno takiej muzycznej. Dzień dobry, Andrzeju.
Dzień dobry.
A to spotkanie spowodowane jest tym, że za niedługo będzie można was usłyszeć w Krakowie, w Alchemii dokładnie. Może zaczniemy od tego zaproszenia. W Alchemii w ramach krakowskiej jesieni jazzowej w niedzielę o godzinie 20 wystąpi Beryllium i Paweł Szulik. A Beryllium to nie tylko Andrzej, ale także Michał Górczyński. Z tego miejsca gorące pozdrowienia dla Michała. No więc gdzie tu zacząć? Może od tego, jak w ogóle doszło do tego waszego spotkania, to znaczy Beryllium z Pawłem, bo Beryllium to jest połączenie muzyki elektronicznej z klarnetem kontrabasowym i ono wydaje się już być takie wystarczająco intensywne, ale jednak często rozszerzacie to swoje pole o dodatkowych gości.
Tak, zdecydowanie. Beryllium od początku było pomysłem, który miał zawierać, przepraszam, który miał zawierać jakiś rodzaj kooperacji nie tylko muzycznych, ale także multimedialnych. I po nagraniu pierwszej płyty Umbry, która była, tak jak sam powiedziałeś, wystarczająco intensywna, żeby zainteresować. Postanowiliśmy w jakiś sposób poszerzyć tą formułę. I Michał zaproponował Pawła jako osobę, która mogłaby z nami wystąpić. No i po pierwszym spotkaniu okazało się, że to fenomenalnie działa. Paweł świetnie się wkomponował w to, co zaproponowaliśmy. I od razu się wyłoniła jakaś taka szersza koncepcja tego, żeby skoro już jest Paweł i jest jakaś formuła, którą można też w sposób jakiś taki programowy rozszerzyć, no to doszedł Kurosawa, doszedł Tron we krwi i później to już poszło właściwie samo, jakby to się zaprogramowało i Paweł w to się świetnie wkomponował.
Zanim Kurosawa, to może jeszcze dojdźmy do tego, skąd się znaliście, Paweł, z Michałem w takim razie, jeżeli to Michał cię wprowadził.
No, mogę powiedzieć, social media zaproponowałem na fanpage'u wszystkim chętnym jakąś współpracę. Byłem gotowy na jakiś projekt, tak? Nie wiedziałem, że sam Michał Górczyński może się odezwać. No i właśnie w ten sposób to jakoś zaskoczył.
Czyli tak, to nie było też kluczem towarzyskim?
Tak, nie. To się składa, że pracuję zdalnie w Warszawie. Ja często do tej Warszawy, no siłą rzeczy jestem tam. I po prostu czasami się udawało po prostu połączyć jedno z drugim i popełniliśmy właśnie ten album.
Fantastycznie. To jak państwo słyszą, można śmiało po prostu zapraszać poprzez różne kanały komunikacyjne do współpracy. Nigdy nie wiadomo, kto się odezwie. I no, dla ciebie, Paweł, to było chyba, zdaje się, dość spore wyjście poza to, co na co dzień z fletem shakuhachi robisz. Może zatrzymajmy się przy tym instrumencie na chwilę. Jakbyś wyjaśnił może, co, jakiego rodzaju to jest instrument, skąd pochodzi, jaką... Tak przynajmniej w kilku zdaniach, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy.
Tak. Jest to prosty instrument wykonany z bambusa. Jest to flet prosty, czyli gramy tak jak na flecie prostym w różnych długościach. Jest to, co ważne, flet krawędziowy, więc nie ma tam ustnika i ten otwór w porównaniu z fletem poprzecznym jest większy. No i przez to trzeba troszkę inaczej podejść do tematu właśnie zadęcia.
Trochę jak do butelki
Nie jest to aż taki łatwy instrument, jeśli chodzi o, o wszystkie dźwięki, żeby z niego wydobyć na początku.
Jakie ma brzmienie?
No brzmienie ma, potrafi mieć takie drewniane, a potrafi mieć metaliczne, zwłaszcza te nowsze instrumenty. Te starsze z kolei są bardziej stonowane, ciepłe, nadają się bardziej do muzyki typowo medytacyjnej solo.
No właśnie, tak. To jest jak przed chwilą polecałem na głównej antenie wasz koncert, to nawet użyłem takiego sformułowania, że ten flet wprowadził do muzyki Beryllium sporo światła. Takiej, on ma taką uduchowioną naturę, to brzmienie. Mam tylko teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście w tym brzmieniu, czy to jest w kontekstach kulturowych?
Ja bym powiedział, że przynajmniej 50% jest tutaj też kontekstu kulturowego, gdyż ten instrument, gdy jest brany przez kogoś, kto nie ma kontaktu z tradycyjną muzyką, niekoniecznie potrafi brzmieć w ten sposób, to po pierwsze, a drugie, co widać w tym materiale Beryllium, myślę, że to jest ta specyficzna czasoprzestrzeń. Shakuhachi miał muzykę, charakter muzyki solowej, te pierwotne utwory, bez żadnego akompaniamentu i przez to wytworzył się specyficzny sposób grania i podejście do fraz, do dźwięku. I ten projekt pozwolił mi oddychać w swoim tempie, co jest... Nie wszędzie udałoby się, myślę. Nie ma tam za dużo perkusji, nie ma tam za dużo takich skomplikowanych akordów, zmian. I jest ten oddech, który pozwala brzmieć.
Którego też ten instrument w takim razie potrzebuje.
Tak,
więc czyli jego jakby sposób gry na tym instrumencie, czy jego specyfika też trochę wymusza...
Tak,
to powiedzmy spowolnienie.
Tak, tak, tak.
No właśnie, takie nawet zatrzymanie czasem, prawda? Że
tak,
to jest instrument, który pomaga w tym, żeby trochę właśnie zatrzymać się w tym dźwięku i w nim trwać. A to są chyba, Andrzeju, takie jakości, które doskonale pasują do tego, co z Michałem robicie. To może spróbujmy jeszcze tutaj przywołać początki waszej współpracy i założenia do tego projektu Beryllium.
Beryllium jest w gruncie rzeczy rozwinięciem naszej współpracy, która trwa już 30 lat. My się z Michałem to zrobiliśmy 30 lat temu i od tamtej pory właściwie nieprzerwanie ze sobą współpracujemy w różnych projektach. Ale w pewnym momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, nagle się okazało, że Michał ma trochę więcej czasu i zaczęliśmy rozmawiać o różnych rzeczach. Się okazało, że my nigdy nie zrobiliśmy duetu. Zagraliśmy w bardzo różnych konfiguracjach. Zagraliśmy mnóstwo koncertów, nagraliśmy mnóstwo płyt. Natomiast nigdy nie zrobiliśmy nic duetowego. I wtedy się nagle otworzyło się okno czasowe na to, żeby to zrobić. Wtedy powstał Beryllium. Spotykaliśmy się u mnie w studio i eksperymentowaliśmy z brzmieniami, z tym, że klarnet kontrabasowy jest jednak instrumentem, który ma bardzo szeroką, tak właściwości brzmieniowe bardzo szerokie. Z jednej strony może być właśnie taki bardzo dronowy, z drugiej strony może być melodyjny, melodyczny. A jeszcze oprócz tego Michał ma taki pick-up do tego klarnetu, pod który można podpiąć różne efekty. No i z tego bardzo szybko się wyłoniła jakby ta pierwotna koncepcja Beryllium, takiego muzyki dronowej, bardzo przestrzennej, z lekko tylko zarysowaną melodyką, a tak naprawdę polegającą na zadbaniu o to, żeby czas muzyczny miał nomen omen swój czas. Prawda? Czyli no, nie musimy się nigdzie śpieszyć, nie mamy żadnej formuły takiej, prawda? Nie ma taktów, nie ma takich melodii, które trzeba wyegzekwować bardzo precyzyjnie. No i rzeczywiście, kiedy się pojawiła koncepcja gry z Pawłem, no to właściwie samo się wydarzyło. Tam nie trzeba było właściwie nic ustalać. Zresztą pewnie Paweł to potwierdził, że już na pierwszym spotkaniu wszystko było jasne.
Potwierdza, później, kiwa głową.
Później, kiedy zacząłem tworzyć tę elektroniczną, tą elektroniczną część podkładów, że tak powiem, która stała się zaczynem tego, czym się stała płyta, To poszło właściwie bardzo szybko. I myślę, że bardzo naturalnie, bardzo organicznie.
Tu Radio Kraków Kultura.
W studiu Paweł Szulik, flecista Shakuhachi, a na łączach Andrzej Izdebski i elektronika, połowa duetu Beryllium. No właśnie, rozmawialiśmy o tym, jak do tego spotkania doszło, jak to połączenie do siebie pasuje, założeń Beryllium i twojej gry na Shakuhachi, ale nie jeszcze pół kroku do tyłu zrobię, zanim pójdziemy dalej. Jeszcze mnie zastanawia ta nazwa Beryllium, w sensie, czy jest jakiś za tym przekaz, czy to po prostu pasowało wam, jak wygląda, jak brzmi?
Ja szukałem nazwy, która jakiś czas temu, może rzeczywiście cofając się chwilę do tyłu, no dobrze, robiąc krok do tyłu, jakiś czas temu byłem bardzo w jakiś sposób zainspirowany radioaktywnością i beryl jako pierwiastek radioaktywny po prostu bardzo mi pasował i nazwą, i też wyglądem do tego, co do tej muzyki, którą robimy. No i Michał mi się spodobało beryllium. Ja sam wymyśliłem, więc też i tak zostało.
No ta wasza duetowa muzyka, celowo robię to rozgraniczenie, bo Paweł rzeczywiście was pociągnął ze swoją grą trochę w zupełnie nowe rejony, ale to, co jest na Umbre, jest rzeczywiście radioaktywne, to znaczy tam nawet podłożyć pod tę muzykę licznik Geigera i to takie trajkotanie, migotanie tego licznika dobrze by tam pasowało, to rzeczywiście. Dobrze, to teraz będę taki nieprzyjemny, słuchajcie, ale czy naprawdę, kiedy pojawia się japoński instrument tradycyjny, to musi być Kurosawa?
Nie. Ale dlaczego nie? No. Dla mnie ten kontekst, rzeczywiście to jest trochę tak, że tak jak w Umrze pomysłem na tą programowość płyty był cień i ty mówisz o radioaktywności. Dla mnie to jest trochę analiza mroku. Może nawet nie tyle mroku, co cienia. I w przypadku tej płyty jest to analiza pewnego stanu ducha. I też jakiś tam w jakiś sposób połączenia kultury europejskiej i kultury wschodu. Trzeba pamiętać, że Rzeczon we krwi to jest Szekspir, to jest Macbeth, to jest opowieść europejska stricte, która została tylko zaadaptowana przez Kurosawę i stworzył genialny film. Więc tutaj mamy w jakiś sposób zderzenie dwóch kontekstów, naszej europejskiej muzyki, czytaj ten pierwiastek szekspirowski, i Pawła, japońskiej muzyki, czytaj Kurosawa. Więc to jest troszeczkę, wydaje mi się, głębsze niż tylko flet Shakuhachi równa się Kurosawa.
A Paweł, dla ciebie?
No u mnie było trochę inaczej, to znaczy ja podszedłem do tego materiału nie wiedząc, jaka jest inspiracja, i potraktowałem te ścieżki tak, aby Shakuhachi mogło się zaprezentować, i jednocześnie te ścieżki zyskały odpowiednią przestrzeń, czyli żeby swoim graniem wspomóc całość. Więc ja podszedłem do tematu tak bardziej z punktu widzenia mojej klasyki, tak, tego repertuaru, który znam, i tak stricte muzycznie, aniżeli konceptualnie.
A jak ta praca przebiegała? To znaczy, czy zaczynaliście, od czego zaczynaliście? No bo czy to były już jakieś propozycje, szkice, Andrzej, z waszej strony, czy może zaczynaliście od właśnie tych klasycznych, nie wiem, cytatów, czy fraz, które Paweł grał? Zastanawiam się, czy może po prostu nawet improwizowaliście razem? To znaczy, tak wiele może być różnych sposobów na to, gdzie, w jaki sposób znaleźć ten wspólny język, ale jak obaj mówicie, dość szybko okazało się, że to działa.
Pierwsze spotkanie było stricte improwizacyjne i to był, tak naprawdę ja potrzebowałem tego pierwszego spotkania, żeby w ogóle dowiedzieć się na temat instrumentów, jakimi Paweł dysponuje. Potrzebowałem nauczyć się skal, potrzebowałem nauczyć się ambitusu tych instrumentów. Nagrałem każdy z nich, żeby wiedzieć, co można z nim zrobić w sensie tonalnym, w sensie brzmieniowym. I później stworzyłem szkice kompozycji, które wypełniliśmy instrumentami Pawła i Paweł miał już koncepcję tego, co zrobi, bardzo, bardzo szczegółową, zresztą dostałem opis tego, jaki flet, jaki ma ambitus, co będzie w którym utworze zagrane. I szczerze mówiąc, nagranie to była jedna sesja.
2 godziny.
Słychać, że byliście bardzo dobrze przygotowani po prostu. To znaczy...
Bardzo, tak. Paweł był wybitnie przygotowany. W sensie to było zaskakująco spójne, co zagrał. I tak naprawdę większość rzeczy, które się wydarzyły później, to jest budowanie wokół tych rzeczy, które Paweł zagrał. Także to jest taki trochę piętrowy proces. Z jednej strony budowania jakiejś podwaliny pod to, żeby było tempo, żeby była tonalność, żeby był jakiś rodzaj narracji, a później budowanie wokół tego, żeby nie za dużo nie zmieniać i za dużo nie interweniować.
Mówimy o przetworzeniach, o tej interwencji, czy...
Tak, też. Znaczy w sensie tak, no, żeby nie ciąć na przykład jego fraz, które miały logikę, które też są, które pisują się tradycje, część z tych rzeczy to są z tego, co wiem, po prostu klasyczne rozwiązania z muzyki japońskiej. Więc starałem się też zachować pewną logikę, którą Paweł zaproponował. Oczywiście starając się ją też wzbogacić i pokazać w jakimś, no nie wiem, świetle takim bardziej europejskim, nie wiem, bardziej elektronicznym, żeby nie było tylko Japonii.
No. Żeby nie było zbyt klasycznie, jak rozumiem.
Otóż to.
Paweł, jak dostałeś te szkice, tak. to już sobie to wszystko opracowałeś, wymyśliłeś, tak. Rozpisałeś.
To znaczy, połowę z tych utworów opracowałem. Uznałem, że tonalnie część z nich się zgadza, część z nich nie. Musiałem z klasyki zagrać na przykład pół tonu niżej, co samo w sobie już wymosiło jakąś tam kreatywność w graniu. W zasadzie pierwszy, ostatni utwór ma transponowaną pół tonu w dół frazę z innego utworu klasycznego i przerobioną mocno, powiedzmy, przeze mnie. No i później po nagraniu płyty tak naprawdę było dla mnie największe wyzwanie. Jak zagrać to na żywo drugi raz? Więc tak naprawdę podszedłem do tematu, że niektóre rzeczy opracować, tak? I tak zagrane drugi raz będą brzmiały inaczej, będą miały inny nastrój, trochę tempo, frazowanie, a niektóre rzeczy typu właśnie diatoniczną improwizację z utworu Ghosts całkowicie zostawiam wolnej improwizacji.
Czyli i tak. A jak się ma to wszystko do relacji, może nie wszystko, tylko jaka jest relacja między twoim instrumentem a klarnetem Michała?
Są utwory, w których jest dialog, jest współbrzmienie, są harmonie, czasami są to mikrotonalności jakieś, które gdzieś się pojawiają. Michał też sporo używa takiego efektu, powiedzmy portamento, tylko jego zakres jest więcej niż 3,5 tony, które ja mam. ja mam 3,5 tony najwyżej na siakuhachi, jak chodzi o, o tego typu ornamenty. No i jest tak zróżnicowany ten album, że czasami się wymieniamy, czasami współbrzmimy, czasami pojawiam się znikąd i wzmacniam to, co na przykład prezentuje Michał.
No bo to nie są takie najłatwiejsze brzmienia do połączenia. Tak.
Uważam, że tutaj należy się Andrzejowi naprawdę uznanie, że miał na tyle wyobraźni i umiejętności takich konceptualnych, producenckich. Myślę, że to jest trudno połączyć tak na pierwszy raz komukolwiek.
Też pamiętajmy o tym, że Michał używa klawiatury z efektami, czyli ten efekt portamento, o którym mówi Paweł, to jest sami pedał, to jest taki gitarowy efekt, za pomocą którego płynnie można zmieniać wysokość dźwięku, właśnie zrobić taki bardzo szeroki gliss, nawet dwuoktawowy. I również Michał używa loopera, takiego face loopera, w którym łapie pojedyncze dźwięki i dzięki temu może robić bardzo ciekawe efekty. I to jest ten element też taki rodzaju hipnotyczności, który się pojawia w utworach. To są właśnie te frazy, takie krótkie frazy, które się zapętlają i wokół których się buduje narracja. Jest to bardzo ciekawe i też pozwala, mi się wydaje, w tej takiej magii dźwiękowej znaleźć rodzaj transu.
A jak opracowałeś te szkice, to tam już był klarnet Michała, czy to była tylko twoja elektronika? W jakiej kolejności te kolejne warstwy były dodawane?
Z Michałem się spotykałem kilka razy i było różnie, dlatego że to, co dostał Paweł, to była w gruncie rzeczy moja elektronika, chyba w dwóch, trzech utworach był Michał. Ale już wiedzieliśmy, co tam będzie, jeżeli chodzi o kwestie klarnetowe i później już je tylko uzupełnialiśmy. A z Michałem się spotykałem częściej. Tak. Tam było z klarnetami było więcej pracy, chociażby dlatego, że klarnety są też częścią tej struktury elektronicznej. Nawet nie chodziło o jakieś melodie, które miał wygrać klarnet, bo ich aż tak dużo nie ma. Ale on jest częścią całej tej struktury elektronicznej. I bardzo dużo z tych burdunowych, niskich, dronowych rzeczy to jest po prostu klarnet.
Czyli jest dokładnie tak jak na okładce. Jest to Beryllium plus Paweł Szulik.
Tu Radio Kraków Kultura.
No to raz jeszcze, Andrzej Inzdebski na Łączach i Paweł Szulik w Krakowie. Rozmawiamy o połączeniu Beryllium i fletu Shakuhachi, właśnie Pawła, którą to konfigurację usłyszymy w niedzielę o 20:00 w Alchemii w ramach krakowskiej jesieni jazzowej. I teraz, no w tej rozmowie już padło to parę razy, gdzieś między wierszami, a nawet raz wprost. Jak to zagramy na żywo? Taką wątpliwość słyszałem u ciebie, Paweł. To no właśnie, to jak to stworzyliście tak trudne te połączenia, te kompozycje, te przetworzenia, że będzie to trudno zagrać na żywo, czy też w ogóle może to nie będzie próba zmierzenia się z tym materiałem, który stworzyliście, a po prostu pójście w improwizację, bo to też jest wyjście.
Do Andrzeja, do mnie?
Do was, no nie wiem.
Jeżeli chodzi o mnie, to głównie chodzi o ten aspekt. Andrzej dał sporo przestrzeni Shakuhachi. Ono raz się pojawia, raz znika. No i czasem trzeba poczekać odpowiednią ilość czasu, żeby wejść, tak? Nie gra się cały czas i to jest dla mnie fascynujące doświadczenie, po prostu zamknąć oczy i słuchać tego, co Michał w danej chwili gra. I to był główny taki, ta główna obawa. No ale graliśmy już na żywo. Myślę, że obawy niesłuszne. Byłem dobrze przygotowany. Myślę, że ten format działa też na żywo. I super, że zostawiłem sobie trochę miejsca na improwizację, gdyż byłoby to tylko odtwarzanie, prawda? Więc.
Czyli jednak trzymacie się struktur tych z płyty?
Tak. To improwizacja jest tylko częścią tego procesu. To są kompozycje, i te kompozycje są na żywo również zachowane. Co więcej, mamy wizualizacje, które są dopasowane perfekcyjnie do timeline'u całego koncertu, więc to też jest jakby wszystko skomponowane. Do tego ja używam tak zwanego live electronics, czyli na żywo przetwarzam to, co Paweł i Michał grają. I to jest część improwizacji. Co więcej, na koncertach w tej chwili gramy już w systemie Quadro, czyli to nie jest stereofoniczny występ, tylko to jest tak zwany dźwięk imersyjny, czyli słuchacze nie będą słyszeli tylko z przodu, ale również z tyłu. I te dwie przestrzenie będą się przenikały, czyli to, co jest z przodu, nie będzie tym, co z tyłu, będzie otoczony dźwiękiem, co jest częścią też jakiegoś takiej nowej drogi, którą z Michałem będziemy przyjmować, czyli będziemy bardziej się skupiać na dźwięku imersyjnym też.
Czy ta projekcja dźwięku właśnie na dodatkowe kanały to jest też twoja sprawka w tym wszystkim? Czy to jest...
Tak.
W sensie to jest też coś, czym na żywo sterujesz?
Tak. To jest rozdzielone efekty, którymi operuję i na klarnecie, i na flecie, i na syntezatorach, których używam, są 3D, są w kwadru.
No to jest jeszcze do tego wszystkiego warstwa wizualna, bo to jest coś, co już chyba w założenia waszego projektu było wpisane. To znaczy, pamiętam nawet, że Umbre było bardziej wydane jako taki obiekt wizualny niż tradycyjna płyta. Więc i te wizualizacje w koncercie też tym pierwszym materiałem były ważną częścią tego wszystkiego. Czy tutaj też tak zostało?
Tak jest. Tak. Od początku pracuje z nami Dawid Brzelak, który przygotowuje wizualizację. Z tym, że no, się różnią bardzo od tych z Umbry.
No tamte były rzeczywiście wiwisekcją mroku, tak jak mówisz, tak? A tutaj?
A tutaj to zapraszamy na koncert, będzie można zobaczyć.
A.
Ale są równie zjawiskowe, jeżeli nie bardziej nawet, niż te z Umbry. I naprawdę wnoszą bardzo dużo energii, wnoszą dużo przestrzeni takiej. Wiele osób mówi, że bez tych wizualizacji ten materiał brzmiałby inaczej.
Tobie, Paweł, wizualizacje pomagają?
Znaczy, ja zazwyczaj jestem plecami do nich odwrócony. Niemniej jednak, jak widzę nagranie na przykład z naszego ostatniego koncertu, widzę ten kontekst z perspektywy słuchacza. Jest to też teraz trend, powiedziałbym, w siakuhachi i nie tylko w muzyce współczesnej, do tej intermedialności, tak się mówi.
Tak.
Więc myślę, że wpisujemy się w ten temat.
No, żyjemy w świecie kultury obrazkowej przede wszystkim, co no jednak jest wyzwaniem, prawda, dla muzyki obecnie. I teraz no można tego wroga pokochać, przytulić, a można z nim walczyć. Rozumiem, że wy jesteście w tej pierwszej grupie.
Mi się wydaje, że to nawet nie jest kwestia wroga, tylko raczej może przyjaciela. W przypadku tak złożonej struktury muzycznej i w sumie trudnych brzmień, niecodziennych brzmień, nie dla każdego te brzmienia są, no nie wiem, przyjemne. Ta wizualizacja staje się w jakiś sposób pretekstem do przyswojenia. W momencie, kiedy się ogląda jakiś taki rodzaj teledysku na żywo, to te dźwięki nabierają innego sensu, stają się bardziej łatwiejsze do przyswojenia i też płynniejsze na pewno. Nie wiem, czy to jest wyjście naprzeciw wymaganiom współczesnego słuchacza, ale na pewno pomagają rozszerzyć bazę słuchaczy.
No z pewnością. To jeszcze teraz na moment dopłyńmy do Anteny Non Graty, bo tam się ukazała płyta z waszym wspólnym materiałem i tu już właśnie na tradycyjnym kompaktowym nośniku.
Tak jest.
To tu coś jeszcze mamy do dodania? W sensie, czy to właściwie wszystko, o czym rozmawialiśmy, już wyczerpało temat? Ale chciałem po prostu, żeby ta płyta też zaistniała w naszej rozmowie.
Właściwie to chyba to właściwie wszystko. No, płyta jest wydana bardzo ładnie. Dawid Grzelak znowu zrobił okładkę, którą ja byłem uprzejmy nachlapać, ponieważ miałem taką koncepcję, że ta okładka to jest właśnie ten tron we krwi, w przeciwieństwie do Umbry, która była czarno-biała, to ta miała być biało-czerwona. I wydaje mi się, że wyszło bardzo ładnie, bo to jest bardzo ładnie wydane i myślę, że warto ją mieć.
Wyszło ładnie, ja mogę potwierdzić, mam, ja nawet mam, słuchaj, i bardzo, bardzo mnie to cieszy, więc jeżeli państwa zainteresował w ogóle nasz temat, tego co robi Beryllium i tego co robi Paweł z Shakuhachi, no to zanim państwo się zechcą wybrać na Alchemię, to można, do Alchemii właściwie, na Krakowską Jesień Jazzową, to można też po prostu ten materiał sprawdzić w sieci. Antena Non Grata, wydawca, udostępnia ten materiał. Materiał między innymi na Bandcampie i tam też można ten album nabyć i pewnie i na koncercie będzie można, tak się domyślam.
Myślę, że tak. I Umbrę, i Umbra nie wyszła na nośniku fizycznym, natomiast mamy taki artwork zrobiony przez Dawida, bardzo ładne zdjęcia, które są częścią wizualizacji Umbry.
Dokładnie, tak jak wspominałem, tutaj jest niekonwencjonalnie. No to panowie, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Paweł Szulik, flet Shakuhachi tu w Krakowie. Dziękuję. I Andrzej Izdebski, elektronika zdalnie. Skąd się...
Z Warszawy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ale już w niedzielę będę w Krakowie i zapraszamy do Alchemii.
To jest słuszny kierunek. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy i zapraszamy na koncert.
Dzięki serdecznie i do zobaczenia.
Tu Radio Kraków Kultura.